przy mikrofonie Grzegorz Gil. Ostatnia, czwarta część dzisiejszego GPS. Audycję realizuje Piotr Król, a naszym gościem jest pan Kamil Cału z Ośrodka Studiów Wschodnich. Jeszcze raz przypomnę, autor książki Państwo Niekonieczne o Mołdawii. O Mołdawii, której w zasadzie mogłoby nie być. Pozdrawiamy wszystkich Mołdawian i kibicujemy państwowości mołdawskiej. Natomiast no, widzimy, jak zawiłe są losy, jak też bardzo zbieżna jest kultura, chociażby język mołdawski z kulturą rumuńską, językiem rumuńskim. Ostatnie głosowanie w parlamencie, uznanie języka mołdawskiego za rumuński. Ale zanim do tego wątku nawiążemy, szukając też głównych kierunków w polityce zagranicznej Mołdawii dzisiaj, w polityce bezpieczeństwa, bardzo specyficznej, ponieważ Mołdawia jest państwem neutralnym, a rok 2022 no, jest politycznym trzęsieniem ziemi także dla Mołdawii, to moje pytanie do pana Kamila, kim jest pani prezydent Maja Sandu? Czy jej zwycięstwo w wyborach prezydenckich i zdystansowanie Igora Dodona, polityka prorosyjskiego, to jest bardzo istotne wydarzenie definiujące współczesną Mołdawię i jednocześnie budzące pewne obawy, co z tą Mołdawią będzie dalej. Pani Maja Sandu, jej proeuropejski wektor w polityce. A zatem, panie Kamilu, kim jest prezydent Maja Sandu i czy to jest nowa jakość w mołdawskiej polityce, zarówno wewnętrznej, jak i zagranicznej?
Zdecydowanie jest to nowa jakość. Pani prezydent Sandu przede wszystkim nie jest osobą wywodzącą się z tego mołdawskiego establishmentu polityczno-biznesowego. Mhm. Jak większość, zdecydowana większość polityków, która tym krajem rządziła do tego czasu. Maja Sandu ma background administracyjno-finansowy. To, że ona pracowała w instytucjach finansowych, między innymi w Stanach Zjednoczonych, zresztą kończyła też między innymi uczelnie zachodnie, w tym Uniwersytet Harvarda. Długo przebywała poza samą Mołdawią. Wróciła tak naprawdę do kraju, czy do życia politycznego, znaczy weszła do życia politycznego kraju w latach 2013-2014. Ona była wtedy ministrem edukacji. To jest ten jej największy atut, to znaczy atut i pewien problem tak naprawdę. Mm-hmm. To, że ona nie jest uwikłana w całą tą bardzo gęstą sieć zależności rodzinno-polityczno-biznesowych, które stanowią pewien kluczowy element relacji budujących elitę mołdawską, który z jednej strony pozwala na jakby jej funkcjonowanie, no bo mamy te kontakty, ale z drugiej strony jest potwornie korupcjogenny. Mhm. I Maja Sandu z tego jest szczęśliwie, była bardzo długo wyłączona, no teraz jakby tworzy swoją własną elitę, nieskorumpowaną rzecz jasna, no opartą na trochę innych wartościach. No i dwa, że ten zachód właśnie, gdzie ona przebywała, gdzie się uczyła, gdzie pracowała, on też sprawił, że ona przyswoiła sobie trochę inne wartości, trochę inny sposób w ogóle funkcjonowania, budowania państwa. No i pod względem idealistycznym też, jakby inaczej spogląda na rzeczywistość.
Próbuje wszczepić ideały jakości Uniwersytetu Harvard na grunt mołdawski. To na pewno też spotyka się z oporem tychże środowisk skorumpowanych, myślących zupełnie innymi kategoriami. No dobrze. Ugrupowanie prozachodnie, decyzja ostatnia, chociażby związana z uznaniem języka mołdawskiego za rumuński, to rozumiem, że jest raczej wierzchołek góry lodowej. Czy to oznacza powrót do ideologii panrumunizmu? I czy w tym momencie, to co powiem, to wydaje się kontrowersyjne, natomiast czy to może być trochę tak, że odwracając proporcje, to znaczy w przypadku Naddniestrza mieliśmy dwujęzyczność, później autonomię i na końcu no, niepodległość. Czy tu widzi pan w tym ruchu, w tej decyzji uznającej mołdawski za w zasadzie rumuński, urzędowy, być może jakąś perspektywę, proszę wybaczyć, ale mogę się mylić, oczywiście, i chcę się mylić, integracji po pierwsze z Unią Europejską, po drugie być może też większej integracji z Rumunią. Co w trawie piszczy? O co chodzi w tej decyzji? Dlaczego ona jest podejmowana właśnie teraz?
Mm-hmm. Najpierw może wyjaśnimy, że tu nie tyle chodziło o uznanie języka mołdawskiego za rumuński, bo jakby co do tego nie ma większych kłótni w Mołdawii, paradoksalnie. Mhm. Natomiast chodziło o zmianę nazwy stosowanej w dokumentach od konstytucji w dół języka oficjalnego, bo mamy straszne zamieszanie w dokumentach mołdawskich. W deklaracji niepodległości jest mowa o języku rumuńskim, w konstytucji jest mowa o języku mołdawskim, w dokumentach, w ustawach i tak dalej jest czasem język mołdawski, czasem rumuński, czasem po prostu państwowy. Zdecydowano, żeby to ujednolicić, żeby wszędzie wpisano język rumuński.
Czyli nie jest to w zasadzie żadna rewolucja.
Pod względem jakby czysto językowym to jest w ogóle żadna rewolucja. Znaczy, nic się nie zmienia. Mówić się będzie tym
tak,
samym językiem.
Nie mamy wątpliwości, myślę. Natomiast no, reakcje partii opozycyjnych no, były też bardzo, bardzo charakterystyczne, prawda? Więc to jest jednak jakiś rodzaj paliwa politycznego, chyba, potencjalnie.
Oczywiście, oczywiście, bo to jest decyzja polityczna, o znaczeniu politycznym i trochę znaczeniu tożsamościowym. Wspominaliśmy w wcześniejszej części rozmowy, skąd się w ogóle wzięła ta koncepcja języka mołdawskiego. Cała ideologia mołdawianistyczna. Więc odejście od tego, rezygnacja z nazywania języka rumuńskiego w Mołdawii mołdawskim jest pewną deklaracją tożsamościową.
Tak.
Jest stwierdzeniem, że narracja mołdawianistyczna, ta promowana w czasach sowieckich, była niewłaściwa. Była niewłaściwa, była właśnie podyktowana politycznie, nie ma sensu jej podtrzymywać, bo jest po prostu nieprawdziwa. Teraz siły opozycyjne prorosyjskie wywodzą z tego jakby dalszą myśl, mówiąc, aha, czyli wy uważacie, że nie ma języka mołdawskiego, my jakby wiemy, że nie ma języka mołdawskiego, ale chcecie zmienić tą nazwę symboliczną, bo dążycie do zjednoczenia z Rumunią. Macie w nosie państwowość mołdawską, jesteście tak naprawdę politykami rumuńskimi, zresztą wszyscy macie rumuńskie paszporty i chcecie do tej rumunizacji dążyć. Natomiast ci, którzy taką decyzję podjęli, czyli obecne władze, obecne elity, mówią inaczej. Mówią, słuchajcie, to nie jest tak. To znaczy po prostu nazywamy rzeczy takimi, jakie one są. Nasz język jest językiem rumuńskim. My jesteśmy częścią szeroko pojętego świata kultury rumuńskiej. To nie znaczy w żaden sposób, że chcemy się pozbyć naszej państwowości, że chcemy zlikwidować Mołdawię. Mamy w końcu, nie wiem, Austrię i Niemcy, tak? I kawałek Szwajcarii. Mamy Stany Zjednoczone, Kanadę, Wielką Brytanię i mnóstwo innych państw posługujących się językiem angielskim. I nikt nie robi z tego problemu. Język nie jest jedynym wyznacznikiem tożsamości. Natomiast ważne jest, żeby się nie oszukiwać, żeby zerwać z tą narracją, która była zbudowana po to, żeby przywiązać Mołdawię do wschodu i żeby właśnie zacząć promować po pierwsze prawdę historyczną i prawdę lingwistyczną, jakby niektórzy chcieli to ująć, a po drugie taką prawdę, która wiąże Mołdawię z szeroko pojętą cywilizacją europejską, cywilizacją zachodnią, no już jakby Rumuni tego chcieli, tak, z tą łacińską cywilizacją romańską poprzez właśnie wpływy rzymskie jeszcze na terenie Dacji, czyli dzisiejszej Rumunii. Także o to chodziło. I stąd to całe zamieszanie opozycji. Opozycja po prostu, czy inaczej, Rosja poprzez opozycję prorosyjską wyraża sprzeciw przeciwko zrywaniu tych więzi z Rosją, a narracyjnie czy propagandowo deklaruje, że chodzi przecież opozycji tak naprawdę, że rządom chodzi tak naprawdę o to, żeby zlikwidować państwo mołdawskie, co nie jest prawdą. To jest jakby odpowiedź na pana pytanie postawione tak.
Związane z integracją z Rumunią, ale ja będę się tego pojęcia integracja czy reintegracja trzymał. Co jest pana zdaniem, panie Kamilu, bardziej prawdopodobne w perspektywie kolejnych lat? Reintegracja Naddniestrza z Mołdawią, z Republiką Mołdawii, czy integracja Mołdawii skuteczna z Unią Europejską, w tym oczywiście z Rumunią, bo to oznaczałoby w zasadzie brak granicy państwowej i mielibyśmy i wilka sytego i owce całą, biorąc pod uwagę państwowość mołdawską w ramach Unii Europejskiej, vis-a-vis Rumunii, z którą wiąże ją wiele różnego rodzaju zależności, wspólnota i tak dalej. Co jest bardziej prawdopodobne?
Jeszcze do niedawna, to znaczy do 24 lutego poprzedniego roku, powiedziałbym, że raczej bardziej prawdopodobne jest wejście Mołdawii w pewnym momencie do Unii Europejskiej bez Naddniestrza, czy też z Naddniestrzem w jakimś takim trudnej do określenia wersji. Natomiast teraz sytuacja się zmieniła. Dzięki skutecznej ukraińskiej obronie, dzięki tak naprawdę porażce rosyjskiej ofensywy, przyszłość Naddniestrza w takiej formie, w jakiej istniało ono do dzisiaj, jest, czy do niedawna, no to pozostaje pod dużym znakiem zapytania. Dlatego, że jeśli Ukraina tę wojnę wygra w takim rozumieniu, no, najbardziej optymistycznym, no to Naddniestrze zostanie de facto zamknięty między bardzo nastawioną negatywnie do Rosji Ukrainą, która będzie zainteresowana zlikwidowaniem przynajmniej obecności rosyjskiej w Naddniestrzu, jeśli nie tej tak zwanej państwowości naddniestrzańskiej. A z drugiej strony mamy Mołdawię, która no, w tym prozachodniej linii też będzie zainteresowana mniej więcej podobną polityką. Jeśli zaś Ukraina no, odniesie powiedzmy umiarkowany sukces, czyli no, nie zdoła na przykład odbić swoich terytoriów, ale zachowa niepodległość, no to de facto będziemy mieli taką samą sytuację. To znaczy znowu, pierwsze co będzie chciała zrobić Ukraina, to będzie chciała zabezpieczyć swoje tyły w postaci Naddniestrza. Więc moim zdaniem w ciągu najbliższych miesięcy, najbliższych lat pojawi się pewne okno możliwości dla właśnie rozwiązania korzystnego dla Mołdawii i Ukrainy rozwiązania kwestii naddniestrzańskiej. Chociażby poprzez, niekoniecznie, znaczy dalece nieagresywny sposób, chociażby poprzez rozmowy, negocjacje z rządzącym Naddniestrzem holdingiem Szeryf, który tak naprawdę tam sprawuje władzę oczywiście no, dzięki wsparciu rosyjskiemu, no ale generalnie to są przede wszystkim biznesmeni. I bez możliwości otrzymywania tego darmowego gazu z Rosji chociażby, bez wsparcia rosyjskiego, ten byt się nie utrzyma. Jedyną nadzieją dla tego ogromnego majątku, który tam udało się zgromadzić tym elitom, no będzie współpraca. Współpraca z Kiszyniowem, współpraca z Ukrainą. I myślę, że Szeryf sobie z tego absolutnie zdaje sprawę i coraz bardziej będzie na to otwarty. Tam Kiszyniów prawdopodobnie też będzie tym zainteresowany.
Czyli,
tak, nie pojawią się...
Czyli mamy szeryfa i trzeba z szeryfem rozmawiać. I Ukraina nie jest Billy Kidem, który będzie szeryfa chciał oszukać, ale będzie na pewno z nim rozmawiał, wywierał presję, czyli będzie zachowywać się też jak szeryf. Drodzy Państwo, to jest paradoks, ale ja myślę, że pan Kamil się tutaj ze mną zgodzi. Wojna daje bardzo duże pole manewru dla Ukrainy i dzisiaj mówi się bardzo często, spotkałem się z takimi analizami, że blokada militarna, izolowanie Naddniestrza, biorąc pod uwagę jego wschodnią flankę, to znaczy Ukrainę, zaatakowaną, Ukraina, która się będzie dystansowała od Rosji, tak naprawdę robi z Ukrainy gwaranta neutralności Mołdawii. Gwaranta neutralności, biorąc pod uwagę to, że ten kontyngent 1,5-tysięczny w zasadzie rozpoczął już, drodzy Państwo, operację survivalową. Operację survivalową na pewno nie zaczepną. Będzie miał bardzo trudną sytuację w kolejnych miesiącach, ale skoro mówimy o neutralności, to na zakończenie naszej audycji chciałbym dotknąć tego tematu, ponieważ rzadko zdarza się, żeby państwo było neutralne, a w zasadzie równolegle miało bardzo ograniczone możliwości militarne, nie miało żadnych gwarancji międzynarodowych swojej neutralności. No a w 1994 roku konstytucja przyjęta, Republika Mołdawii, artykuł 11 mówi o neutralności. Jak tę sytuację zmienić? Wyłącznie poprzez referendum. Czy temat neutralności w agendzie pani prezydent Mai Sandu, bardzo nowoczesnej, studia na Uniwersytecie Harvarda, no zazdrościmy też takiej pani prezydent, myślącej w sposób nowoczesny. Czy Maja Sandu i jej ugrupowanie, czy jest miejsce dzisiaj w przestrzeni publicznej? I czy jest miejsce w przestrzeni politycznej na, proszę wybaczyć sformułowanie, dłubanie przy konstytucji, czy bardziej realna jest interpretacja artykułu 11?
To jest świetne pytanie. Nie ma właściwie możliwości dokonania zmiany konstytucji w chwili obecnej, bo rządząca partia Działania i Solidarności, powiązana z panią prezydent, nie ma większości konstytucyjnej. Ta zmiana języka, o której wcześniej wspominaliśmy, ona zostanie dokonana na konstytucji prawdopodobnie, ale to dzięki wyrokowi Sądu Konstytucyjnego, to jest bardziej skomplikowane. Natomiast nie ma możliwości dokonania zmiany konstytucji w tej chwili przez parlament. Referendum nie ma sensu, bo i tak by nie przeszło. Zdecydowana większość Mołdawian, około 50-60% jest przeciwna na przykład wejściu do NATO, jakby jednocześnie też przeciwna w związku z tym zniesieniu neutralności czy statusu neutralności, który jest przez Mołdawian postrzegany jako właśnie gwarant bezpieczeństwa. Trochę wynikający, bo to wszystko prawda, co pan powiedział, że to jest właściwie bez sensu, to znaczy neutralność przy jednoczesnym prawie praktycznie nieposiadaniu armii, bo armia Mołdawii jest symboliczna, niczego konkretnego nie daje. Ale Mołdawianie wychodzą z założenia, że ponieważ nie są zagrożeniem, bez tej armii i jednocześnie będąc neutralnymi, to nie powinni zostać zaatakowani. Ale to się właśnie zmienia. To znaczy Rosja bardzo skutecznie... Rosja jest jednym z głównych katalizatorów dobrych, pozytywnych zmian w Mołdawii, paradoksalnie.
To jest już kolejny, drugi punkt. Mówiliśmy o tej tradycji gospodarstwa mołdawskiego, które paradoksalnie było konserwowane, podtrzymywane w chłopstwie poprzez właśnie carską Rosję. I dzisiaj Rosja jako katalizator pozytywnych zmian w Mołdawii. Rozwijmy ten wątek na zakończenie.
Tak. Mołdawianie nie mieli co do zasady do niedawna jeszcze wątpliwości co do tego właśnie, że jak będą bez armii, będą tacy spokojni, to nikt ich nie będzie atakował, nikt nie będzie ruszał. No okazało się to bzdurą. Mołdawia jest neutralna, Mołdawia nie bierze udziału w obecnym konflikcie, chociażby, nie wiem, wysyłając do Ukrainy cokolwiek. A mimo to rosyjskie rakiety lecące ku celom na Ukrainie przelatują sobie nad terytorium mołdawskim. Rosja nawet za to nie przeprasza.
No właśnie.
Pomijam już to, że oczywiście na terenie Mołdawii, czyli w Naddniestrzu stacjonują niesankcjonowane wojska rosyjskie. To zresztą już sąd konstytucyjny mołdawski w tym momencie zinterpretował jako naruszenie neutralności. No bo co to za neutralność, skoro mamy obce wojska na swoim terytorium?
Czy prawdą jest, panie Kamilu, tylko wejdę słowo, że ten zapis w konstytucji też był sposobem, był związany z chęcią pozbycia się tych pozostałości 14 Armii? To było formułowane w tym kontekście.
Tak. To miał być, dobrze się ostatecznie nie doszło do skutku, ale jakby Rosja tak argumentowała, że jeśli wy się rozbroicie, będziecie neutralni, no to nie będziemy mieli powodu, żeby trzymać w Naddniestrzu wojska. No ale...
No właśnie, wyszło jak wyszło. Wyszło jak zawsze.
Wyszło jak zawsze, to było od początku jasne. Czy udało się dzięki temu między innymi zmniejszyć tą liczebność wojsk rosyjskich, no ale sama Rosja się z Naddniestrza nie wycofała. Więc taką mamy teraz sytuację. Mamy dzięki właśnie temu, co się dzieje, dzięki tej agresywnej postawie Rosji, dyskusję w Mołdawii na temat sensowności utrzymania neutralności. I co prawda raczej Mołdawianie nie są gotowi w tej chwili na to, żeby z tej neutralności rezygnować, ale reinterpretują, jak pan to ujął, sam jej sens. Bo do tej pory właśnie było tak, że w Mołdawii dominowało myślenie, podsycane zresztą przez te siły prorosyjskie, że neutralność oznacza bezbronność de facto. To znaczy, państwo neutralne nie powinno mieć armii, bo po co? Przecież jest neutralne. To jest oczywiście bzdurą. I teraz promuje się raczej myślenie inne, to znaczy... Jesteśmy państwem neutralnym, więc właśnie musimy mieć armię, musimy być w stanie się bronić. Ona nie musi być duża, no nie będzie też duża, bo Mołdawia jest niewielka i ma ograniczone zasoby finansowe, ale musimy mieć armię małą, ale skuteczną, taką, którą będzie można gdzieś tam punktowo używać i wykorzystywać. I Ukraina też skutecznie zbiła kontrargument przeciwko temu, który był często podnoszony, bo było mówione tak, no to tam będziemy wydawać w ogóle pieniądze na armię w Mołdawii, skoro ta armia zawsze będzie mała, na nic nam się nie przyda, no bo co taka armia pozwoli zrobić, najwyżej, nie wiem, dzień więcej wytrzymamy, czy dwa dni więcej wytrzymamy, jak Rosjanie nas napadną. Ukraińcy pokazali, że nawet mając ograniczoną zdolność obrony w porównaniu do Rosji, można stawiać długo opór, można uzyskać wsparcie partnerów zachodnich, tak, że sam opór ma sens, że to już jest coś, co tak naprawdę zmienia pozycję danego kraju. I to dało do myślenia Mołdawianom i sprawiło, że właśnie część społeczeństwa zaczęła zmieniać ten sposób myślenia, mówiąc, że no dobrze, no to może rzeczywiście zainwestujmy w armię, współpracujmy z NATO, nie wchodząc do NATO, no ale tak. Nie jest naruszeniem neutralności ćwiczenie wspólnie, żeby wykształcić naszych żołnierzy na przykład, tak? Czy przyjęcie jakiegoś sprzętu, tak jak ostatnio do Mołdawii przyjechały chociażby transportery opancerzone niemieckie, darowane przez Berlin Mołdawii, transportery Pilania 3. Teraz Unia Europejska prawdopodobnie zakupi radar dla Mołdawii po to, żeby ta mogła lepiej kontrolować niebo nad swoim terytorium. Mówi się o jakichś systemach obrony przeciwlotniczej, o który pani prezydent Sandu stale prosi partnerów zachodnich właśnie po to, żeby się móc chociażby bronić przed tymi rakietami, które przelatują nad Mołdawią ze wszędzie, nawet jeśli lecą w drodze na Ukrainę, no ostatecznie przelatują nad terytorium Mołdawii, a nie powinny. Więc tak to wygląda. To są rzeczy, które były do niedawna jeszcze nie do pomyślenia. Tak. Żeby Mołdawia w ogóle zwiększała wydatki na zbrojenia, żeby myślała o swojej armii w taki sensowny sposób, to jest wszystko zasługa, oczywiście w cudzysłowie, tego, co robi Rosja.
Drodzy Państwo, to jest bardzo, bardzo ciekawe. My rozmawiamy w kontekście agresji pełnoskalowej rosyjskiej, tej wojny prowadzonej w sposób w dużej mierze nieudolny, ale wciąż spadają pociski, rakiety, giną ofiary cywilne. Pani prezydent i współczesna Mołdawia na pewno nie śpi, reaguje, próbuje się adaptować do obecnej sytuacji i to powinno nas cieszyć. To też zbliża Mołdawię, jestem przekonany, do Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę też prostą logikę. Przyjmujemy państwo, które jest bezpieczne, nie jest członkiem NATO, ale jest w stanie też zagwarantować pewien opór na wypadek różnych złych wydarzeń. Bardzo dziękuję, panie Kamilu, za dzisiejszą rozmowę. Nasz GPS bardzo mocny sygnał miał nad Mołdawią, także nad Naddniestrzem. Nie gubiliśmy sygnału. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Kłaniam się serdecznie.
I ja dziękuję serdecznie.
Drodzy państwo, ja obiecałem państwu dać całusa i teraz proszę wybaczyć, ale będę gołosłowny. Ja całusa odbieram. Na dobranoc. Pan Kamil się rozłącza, ja też się rozłączam. Myślę, że będziemy jeszcze wracać do rozmowy z panem Kamilem, bo był to czas, mam wrażenie, bardzo produktywny. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Kłaniam się nisko, a państwu życzę dobrej nocy.